Witam serdecznie wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być z wami. I też bardzo się cieszę z tego powodu, że to jest taki bardzo porządny zbór. Raz, że macie nabożeństwo o 10:00. A dwa, że macie zegar tutaj, widzę, tak ładnie umieszczony na wprost tego, który stoi za kazalnicą i słusznie. Może w niektórych przypadkach przydałoby się taki kalendarz elektroniczny tam w tamtym miejscu. Przyjeżdża, może byście tak mieli w zapasie i gość taki przyjeżdża, dłużej lubi mówić, to wy ten kalendarz wtedy tam. Pozdrowienia oczywiście z Wrocławia, ze wspólnoty Antiochia. Słuchajcie, więc wspólnota Antiochia was pozdrawia. Cieszymy się, że możemy być w Kościele Chrystusa Pana, w którym jesteśmy połączeni z ludźmi z całej Polski, nawet z całego świata. Z tego, co wiem, to jeśli chodzi o kazania teraz, to macie cykl kazań w oparciu o Ewangelię Jana. Prawda? Prawda to? Nie wprowadzono mnie w błąd? Prawda, tak? I ja nawet wiem, jaki fragment przypadałby na dzisiaj. I postaram się mówić o tym, z tym, że na pewno to nie będzie dokładnie w tym samym stylu. Ja nie odsłuchałem sobie tych wcześniejszych kazań, bo można byłoby to zrobić. Przypuszczam, że na waszej stronie internetowej te kazania już są, ale nie miałem czasu na to, żeby to odsłuchiwać i przygotowałem się i też gdy czytałem to słowo wiele razy, to pewne rzeczy tak Pan Bóg mi wyraźnie wskazywał, mówił i tym się będę chciał podzielić. Więc prawdopodobnie Michał będzie musiał mi wybaczyć, że to nie było dokładnie tak, jak on by to zrobił. Nikt nie zrobi tak, jak on. I nikt nie zrobi tak, jak ja. Na tym polega cud tego, że jesteśmy braćmi, ale jesteśmy inni. I prawdopodobnie, gdyby ktoś z was tutaj był na tym miejscu, to też by zrobił to po swojemu. Więc gdybyście mogli, zechciejmy otworzyć Ewangelię Jana, 6 rozdział i za chwilkę będziemy czytać od 60 wiersza do końca tego rozdziału. Ale przedtem, zanim to zrobimy, pomódlmy się wspólnie. Pochylmy nasze głowy. O, możecie siedzieć. Pochylmy nasze głowy i będziemy się wspólnie modlić. Panie Boże, Ojcze nasz, tak dzisiaj wyznajemy, że bardzo potrzebujemy Twojego Słowa. Panie, wyznajemy, że bez Niego jesteśmy słabi, bez Niego jesteśmy bardzo często narażeni na różne sytuacje, których nie rozumiemy i które powodują, że nie możemy wykonać Twojej woli. Ale gdy mamy Twoje Słowo, gdy ono nas chroni i gdy ono nas przygotowuje, Panie, to stajemy się dobrymi Twoimi uczniami i dobrymi Twoimi żołnierzami. Dlatego dzisiaj, Panie, prosimy Ciebie bardzo o to, abyś wyposażył nas, abyś nam dał wszystko to, co jest nam potrzebne, aby to Słowo stało się dla nas zrozumiałe, abyśmy wiedzieli dokładnie, co Ty mówisz przez to Słowo do naszego życia. W imieniu Jezusa o to prosimy. Panie, proszę Ciebie o to, abyś Ty też zechciał używać mnie, Panie, w taki swój sposób, jak Ty chcesz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Czytajmy więc Ewangelię Jana, 6 rozdział, od 60 wiersza. Po wysłuchaniu tych słów wielu spośród jego uczniów stwierdziło: twarda to nauka, kto ją zdoła stosować. Inne tłumaczenia mówią tutaj słuchać. Można debatować. Jezus natomiast wewnętrznie świadomy, że jego uczniowie szemrają z tego powodu, powiedział do nich: to was zniechęca? Co więc będzie, gdy zobaczycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był wcześniej? To duch ożywia, ciało w niczym nie pomaga. Słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Są jednak pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, kto nie wierzy i kim jest ten, który go wyda. I dodał: dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jak tylko ten, któremu zostało to dane przez Ojca. Przez to wielu spośród jego uczniów zawróciło i przestało z nim chodzić. Wówczas Jezus zwrócił się do 12: czy wy też chcecie odejść? Szymon Piotr odpowiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowo życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że ty jesteś Chrystusem, świętym Bożym. Jezus im odpowiedział: czy nie ja was 12 wybrałem? A jeden z was jest diabeł. Mówił to o Judaszu, synu Szymona Iskariota, gdyż on, jeden z 12, miał go wydać. Ten fragment zwraca naszą uwagę na uczniostwo. Na uczniostwo w sensie tego, że jesteśmy zdeklarowanymi uczniami i kogoś, kto jest naszym mistrzem, kto jest naszym nauczycielem. I tak jest, że gdy chodzi o te deklaracje, to łatwo jest przeważnie zrobić deklarację ustami. Bardzo łatwo jest coś powiedzieć, nawet bardzo poważnego, o swoim życiu, o swoim związaniu, ale potem są inne rzeczy. Tak się składa, że jako pastor miałem już ten przywilej, miałem tę radość, dla mnie zawsze to jest olbrzymia radość, asystować, a właściwie tak, w zasadzie to asystować, tak prowadzić, tak pomagać przy ślubowaniu wielu par młodych. Jak tak dobrze policzę, to grubo ponad setka by tych ludzi się zebrało, także gdybym tu ich wszystkich zebrał, byłby niezły kościół, prawda? Jeszcze do tego by doszły dzieci, które się im po drodze urodziły, więc byłoby ich całkiem dużo. I za każdym razem okazuje się, że mimo tego, że oni bardzo ten dzień przeżywają, bardzo też nawet wewnętrznie drżą, gdy już dochodzi do samego ślubowania, większość tych młodych par, młodych ludzi, nie wszyscy, ale bardzo wielu, w momencie, gdy składa to ślubowanie, ja wcześniej, uzgadniając porządek tego nabożeństwa, mówię: a słuchajcie, a będziecie chcieli się pomodlić? Oni wtedy stwierdzają, że wzruszenie im odbierze głosy i nie są w stanie sami się pomodlić i mówią: niech pastor się już pomodli. Więc to jest, ale potem po całym wydarzeniu zazwyczaj pytam ich, jak było, i oni mówią, że no, było całkiem łatwo, miło i przyjemnie. I okazuje się, że tak jest, że to jest bardzo poważna deklaracja, bo to jest deklaracja o związaniu się z drugim człowiekiem na całe życie. I ta deklaracja jednak przychodzi dość łatwo, mimo że jest otoczona takim bardzo poważnymi obwarowaniami, nie tylko ze względu na Kościół, ale też i ze względu na prawo państwowe, to jednak to całe wydarzenie, gdy tą deklarację się składa, przebiega właśnie łatwo, miło i przyjemnie. I byłoby tak już po sprawie, gdyby nie to, że później zaczyna się życie. Gdyby tak było, że cała sprawa kończy się na tym łatwo, miło i przyjemnie, to nie mielibyśmy rozwodów. Nie mielibyśmy takich sytuacji. Nie mówię w sensie naszych wspólnot, naszych kościołów, ale w ogóle w społeczeństwie nie byłoby rozwodów. Ale potem przychodzi życie. I z życiem przychodzi próba tej deklaracji. Z życiem przychodzą sytuacje, w których trzeba tę deklarację jeszcze potwierdzić przez swoje czyny, przez swoje postępowanie. I tutaj też mamy taką sytuację, kiedy uczniowie Chrystusa Pana, cała duża grupa przecież chodziła z Nim, ci ludzie chodzili z Jezusem i mało tego, bardzo im się to wszystko podobało. Byli takimi zadeklarowanymi uczniami Chrystusa. Chrystus miał taką radykalną naukę i im się wydawało, że ta radykalna nauka jest skierowana głównie tylko w kierunku do faryzeuszy. Może też nie lubili faryzeuszy, więc bardzo im się mogło to podobać. Mało tego, Chrystus czynił wiele cudów, więc też byli pod wrażeniem tego. Tam w pewnym momencie jest takie słowo, to chyba nawet w Ewangelii Jana: kto uczyni więcej cudów niż ten? Więc musiało to być coś, co robiło wrażenie na ludziach. Pewnego razu, właśnie w tym rozdziale szóstym, prawda, jestem pewny, że czytaliście na początku, że Chrystus Pan rozmnożył chleb i nakarmił wiele tysięcy ludzi. I wtedy już jego popularność tak zaczyna osiągać apogeum, bo są ludzie, są tacy, może i nawet wśród jego uczniów, tacy, którzy mówią: należy tego człowieka obwołać królem. I mają taki plan, jak to nawet zrobić. Ale wtedy Chrystus Pan właśnie zaczyna mówić o prawdziwym chlebie. I potem wypowiada te słowa, które trochę wcześniej czytaliście na pewno, że ten chleb, który się normalnie spożywa, to się je i się umiera, ale jeśli ktoś będzie spożywać jego ciało, jego krew, to nie umrze na wieki, to będzie miał życie wieczne. I ci ludzie są zszokowani. Bo cóż, racjonalnie to wygląda na to, że Chrystus, Jeszua z Nazaretu, im proponuje kanibalizm. Im proponuje no, niezbyt ładną rzecz. No cóż, w historii Izraela zawsze, gdy dochodziło do takiej sytuacji, to były jakieś ekstremalne, skrajne i sytuacje, które budziły odrazę w tej historii. A tutaj mamy sytuację taką, że nawet to pogańskie prawo zabrania takiego postępowania. Nie tylko prawo Izraela, ale pogańskie prawo karze za takie przestępstwo. Więc oni racjonalnie rzecz pojmując, mówią, nie, to tutaj to on ma jakąś taką dziwną propozycję dla nas. My nie możemy się totalnie z tym zgodzić. I nikt z nich nie stara się, nie stara się zapytać, a co to znaczy? O czym ty mówisz? Co właściwie, a Chrystus Pan mówi im, przygotowując ich na wydarzenia, jakie mają nastąpić. Bo co mówi? Mówi o tym, że odda swoje ciało i swoją krew na ofiarę. Że z jego ciało zostanie zabite, jego krew zostanie przelana jako ofiara. I on ich przygotowuje na to, ale oni w swojej racjonalności tego nie mogą zaakceptować i co? I w końcu to się kończy tak, że wielu z nich mówi, zgadza się z tym stwierdzeniem, że to jest taka twarda mowa i nie można jej przyjąć, może to chyba jest lepsze słowo, nie można wobec niej być spokojnym, wobec niej być jakimś takim zadowolonym, że się to słyszy i mówią, trzeba coś zrobić i po prostu pierwszym krokiem jest to, żeby zostawić nauczyciela, żeby zostawić mistrza Jeszuły z Nazaretu i odejść od niego. I tak robią. Odchodzą od wielu odchodzi. I z tego, z tej sytuacji, gdy on był bardzo popularny, że bardzo wiele tam tłumy szły za nim, nagle okazuje się, że zostaje niewielka garstka. I wtedy Chrystus Pan zwraca się do tych 12 i mówi tak, czy wy też chcecie odejść? I potem następuje taki dialog z tymi 12 i też mamy takie stwierdzenia autora tej Ewangelii, autora, który napisał to już, gdy wszystkie wydarzenia, które były związane z Chrystusem Panem i jego służbą na ziemi były znane. Więc on pisze tak retrospektywnie i zaznacza to wiele razy w tym akurat urywku. W tym momencie z tego, co Chrystus Pan mówi do swoich uczniów, to mówi tak. Słuchajcie, to nie koniec prób. To nie koniec prób. Jeszcze jedna myśl, jeszcze jedna uwaga do tego, co Chrystus Pan powiedział. Bo tak jak mówiłem, racjonalnie, biorąc pod uwagę, analizując to, tak przyjmując tak, jak to brzmiało, to wyglądało na propozycję kanibalizmu. Ale Chrystus Pan wyraźnie mówi, słuchajcie, to tutaj jest w tym duch i życie. I musicie tak to, na to patrzeć. Bardzo często próbę, na jaką Chrystus wystawiał swoich uczniów, ta próba polegała na tym, że mówił coś, co obrażało umysł po to, żeby objawić serce. Gdy ludzie słyszą coś, co obraża ich umysł, bardzo szybko okazuje się, co mają w sercu. I tak tych wielu uczniów, gdy ich umysł został, racjonalność została obrażona, oni co? Odeszli, dlatego że w sercu nie byli z nim związani. Wtedy Jezus zwraca się do tych pozostałych, do tych tam i wśród nich przede wszystkim jest ta dwunastka, którą on powołał i mówi do nich, czy wy chcecie też odejść? I w tym słowie jest też taki ton, mnie przynajmniej, ja to tak przynajmniej odbieram, że on mówi, słuchajcie, dokonajcie wyboru, ja was siłą nie zatrzymuję, ja na siłę was nie mogę tutaj zatrzymać, ale zróbcie tak, jak uważacie. I wtedy jeden z nich, Piotr co mówi? Nie, panie, ty masz słowo żywota. Ja przypuszczam, że on też nie rozumiał. Ja przypuszczam, że on też za bardzo, mało tego, pewnego razu on sam, gdy Chrystus Pan już tak wprost powiedział, że pójdzie do Jerozolimy i zostanie zabity i tam umrze, to Piotr wziął go na bok i zaczął co? Go napominać. I mówił, słuchaj, nie możesz tego, do tego, nie może tak się stać. Ale tutaj jego odpowiedź jest taka wzorowa. Bo co, jako uczeń Chrystusa mówi, ty masz słowo, oj, żebym nie przekręcił, ty masz słowo życia wiecznego. Nie tylko życia, ale życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni. On mówi, jesteśmy pewni tego, czyli jesteśmy całym sercem w tym, że ty jesteś Chrystusem Świętym Bożym. I po tym zdaniu, które wypowiedział Piotr, po tych właściwie dwóch zdaniach, ja bym oczekiwał, że ta narracja będzie wyglądać w ten sposób, że Chrystus Pan zwróci się do Piotra i powie tak, no Piotrze, jesteś wzorowym moim uczniem, naprawdę no, podziwiam, że tak pilnie tutaj słuchałeś i że może nie rozumiesz, ale jednak serce masz takie. A Pan Jezus mówi coś innego. Pan Jezus mówi, słuchajcie, to nie koniec prób. Na tym próby się nie kończą. Będą jeszcze następne próby. I to jest ciekawe, jeśli pomyślimy o właśnie narracji Ewangelii Jana. Bo natychmiast, jeśli zna się tą Ewangelię, to po tych słowach Piotra, gdy słyszy się, gdy czyta się te słowa i są w jego ustach, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego i poznaliśmy, kim Ty jesteś i wiemy, jesteśmy o tym przekonani i natychmiast skojarzy się to z 18 rozdziałem tej samej Ewangelii. 18 rozdział tej samej Ewangelii. I znowu jest następna próba. Tam były próby w ogrodzie, gdy przyszła zgraja, żeby Jezusa pojmać. Piotr wtedy dobył miecz i chciał walczyć za Jezusa mężnie taki, ale później już Chrystus Pan jest trzymany gdzieś tam u arcykapłana, a żołnierze, którzy zrobili to, grzeją się przy ognisku i Piotr tak gdzieś z boku i w pewnym momencie oni mówią, ty jesteś jeden z nich. A on co mówi? Nie, co mówicie? Ja go nie znam. I trzy razy, tak jak Chrystus Pan mu przepowiadał, on trzy razy się go zapiera. I to jest moment zdrady. Gdzieś tam w głębi jego serca to było, że w momencie jakiegoś takiego wydarzenia, presji, wydarzenia, które będzie, w którym będzie jakieś zagrożenie, on był gotowy się odwrócić. I potem na koniec tam jest taka istotna rzecz, że dziewczyna, jakaś służąca, zwraca się do niego, tak, ty byłeś jednym z nich. I on wobec tej dziewczyny wypowiada słowa zaparcia się swojego mistrza. Słuchajcie, próby są po to, aby nasze serce zostało objawione. Aby okazało się, co jest w naszym sercu. Abyśmy zobaczyli, jakie jest nasze serce. Dlaczego Pan Bóg prowadził Izrael poprzez pustynię i poprzez tak trudną drogę? W pewnym miejscu jest napisane w Pięcioksięgu, abyś zobaczył, jakie jest twoje serce. Pan Bóg wiedział, jakie jest serce Izraelitów, ale oni musieli to zobaczyć. I próby przychodzą na nas dlatego, że Bóg chce, abyśmy zobaczyli nasze serce. Słuchajcie, ja tak bardzo się cieszę, że historia Piotra nie kończy się na 18 rozdziale. Bo jest jeszcze rozdział 21. I na pewno będziecie go czytać, na pewno tam dojdziecie, ale ja trochę tutaj wyprzedzę fakty, wyprzedzę rzeczywistość i powiem, tam Chrystus spotyka tego zdrajcę Piotra. Szymona Piotra zdradliwego. Spotyka go nad jeziorem i robi niebywałą rzecz, bo przygotowuje jedzenie dla wszystkich, ale też i dla Piotra. Dla Piotra, który jako przywódca tam się zachował i mówi, chłopaki, idę łowić ryby. I oni poszli z nim. A potem łowili, nic nie złapali. I potem nad ranem postać i pytanie, dzieci macie co jeść? Poznają, że to jest chyba Jezus. I wtedy on mówi, zarzućcie sieć po tej stronie łodzi. I łapią mnóstwo ryb. I wtedy Piotr nie wytrzymuje tego. To jest Jezus i rzuca się i szybko dobiega do brzegu. Wyprzedza wszystkich innych i spotyka Chrystusa. I co tam? Gdy spotyka Chrystusa, to okazuje się, że jest ognisko i jest przygotowane śniadanie dla nich. Jest przygotowane śniadanie dla nich. Dlaczego tak o tym mówię szczególnie? Bo Chrystus Pan spotkał Piotra w tej sytuacji, w której on tą próbę, tak powiem kolokwialnie, zawalił. Mógł powiedzieć, tak, ja jestem jednym z uczniów, nie wiadomo, co by się stało, ale on powiedział, nie znam go, zaparł się zupełnie i jednoznacznie z jego serca wyszło to, że on bardziej ceni swój komfort niż związanie ze swoim mistrzem. I wtedy tam nad jeziorem Genezaret, gdy już zmartwychwstały go spotyka, ma taką osobną, bo ciekawa rzecz. Ja jestem ciekawy, jak to się w ogóle odbyło, bo tych 11 tam jest, już nie ma Judasza, 11 tam jest, przy tym ognisku, jakoś tam jedzą to śniadanie, które Chrystus Pan im przygotował. I gdzieś w pewnym momencie jest taka chwila, w której Pan Jezus może tak porozmawiać bezpośrednio z Piotrem. Myślę, że zrobił to w taki sposób, żeby to nie było dla Piotra tak druzgoczące, Ale też z drugiej strony inni musieli to słyszeć, bo widać, że Piotr nie najlepiej się z tym wszystkim czuje i zadaję mu pytanie: Piotrze, miłujesz mnie? I ja nie będę tego analizował teraz tutaj, ale wynik tego pytania ostateczny, gdy Piotr odpowiada: tak, miłuję Cię, wiesz Panie, miłuję Cię, tak Panie, miłuję Cię. Wynik tego pytania jest taki, że Pan Jezus mówi: dobrze, to ja posyłam Cię do służby, paść owce moje. Chrystus Pan został objawiony i też potwierdził to swoim słowem, że On jest pasterzem. I co teraz robi? Mówi: Piotrze, weź, masz udział w mojej służbie. Ja chcę, żebyś miał udział w mojej służbie. Tak cieszę się, że historia Piotra, który tutaj w tym 6 rozdziale zdaje próbę, wydaje się, że wszystko jest perfekt, że wszystko jest super z tym Piotrem. Ja tak się cieszę, że historia Piotra ma ciąg dalszy. I ten ciąg dalszy też bardzo dużo mówi nam o naszym życiu. Więc chciałbym, żebyśmy podsumowali sobie tutaj te różne myśli. Po pierwsze, z tego urywka wynika, że nasze deklaracje słowne zawsze będą podlegać weryfikacji przez życie. Zawsze będzie tak, że gdy my coś mówimy, gdy za czymś stajemy, to później życie będzie to weryfikować. Życie będzie to sprawdzać. A jak sprawdzać? Poprzez to, że będziemy stawać w sytuacjach próby. I ja bardzo bym chciał, żeby moja druga myśl brzmiała: w życiu chrześcijanina wszystkie próby są zwycięskie. Tak bym chciał, ale tak nie jest. I pozwólcie, że dzisiaj będziemy zupełnie szczerzy i powiem prawdę, i że nasze chrześcijańskie życie składa się z prób, które przechodzimy zwycięsko, i składa się z prób, którym czasami nie dajemy rady. Kolokwialnie mówiąc, nie zdajemy tego egzaminu. Nie zdajemy tego egzaminu. Gdzieś tam wypadamy bardzo słabo. Albo nawet tak, że to jest zupełna porażka. Ale najcudowniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że czy zwycięzcy, czy przegrani, to mamy szansę spotkać się z Chrystusem. To Chrystus na nas czeka. To Chrystus na nas czeka. I jest gotowy, gdy potrzebujemy. Jest gotowy odnowić nasze życie. Gdy jesteśmy zwycięzcami, to jest gotowy powiedzieć nam, że zachęca nas do tego, żebyśmy byli dalej zwycięzcami. Ale jest spotkanie z Nim, bo gdyby tak było, że nie ma spotkania z Nim, że On sobie wybiera tylko tych lepszych, a z tym ci, którzy mieli wątpliwości, ci, którzy byli oburzeni tą jego propozycją kanibalizmu, mogli się z Nim spotkać, mogli z Nim porozmawiać. I jestem pewny, że gdyby zapytali: co ty mówisz? Co właściwie, jaki sens mają te słowa? Uczniowie byli takimi, tych 12 było takimi ludźmi. Coś mówił o tej roli, nie rozumieli tego, nie w ząb. To gdy znaleźli się na osobności, mówią: Panie, ale teraz nam wytłumacz, bo to jest dla nas niezrozumiałe. I teraz i tak samo to, ale tych wielu wolało po prostu odejść. Wolało się już nie spotykać z Nim. Wolało Go zostawić. Chrystus Pan chce się spotkać z tymi, którzy, idą zwycięsko, zamaszyście, odnoszą takie zwycięstwa, jak ten nasz król Jan Sobieski pod Wiedniem, takie wiktorie i ten sztandar taki Chrystusowy nad nimi powiewa, bo przychodzą tutaj na spotkania i mówią zwycięstwo, zwycięstwo. I chcę też się spotkać z tymi, którzy może przyszli dzisiaj tutaj i jakoś tak są przytłoczeni, bo była porażka, bo może liczyli na to, że potrafią, a okazało się, że nie. I Chrystus Pan dzisiaj chce stanąć przy tobie i chce powiedzieć, i chce rozmawiać o twoim sercu. Tak jak z Piotrem. Miłujesz mnie? I to pytanie świdrowało, to pytanie docierało gdzieś tam aż do głębi serca Piotra. I gdy on w końcu na nie odpowiedział, to Chrystus Pan postawił go w miejscu niesamowitej służby. Postawił go w miejscu niesamowitego też zobowiązania. I dzisiaj też. Jeśli czujesz się przegrany, to wcale nie znaczy, że to koniec. To nie... Przyjdź do Chrystusa. Przyjdź do Chrystusa. Przyjdź, spotkaj się z Nim. Pozwolicie, że na koniec się z wami pomodlę? Tak? Dobrze. To pomódlmy się wspólnie razem. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że możemy całkowicie polegać na Tobie. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci za to, że możemy wiedzieć, że nie naszą siłą, nie naszą mocą, ale to jest z Ciebie, to jest przez Ciebie to, że możemy żyć i możemy wierzyć całkowicie, ufać Twoim obietnicom. Panie, dzisiaj prosimy Ciebie o to, abyś Ty szczególnie dotknął tych, którzy gdzieś tam jakoś czują się przegrani. Czują, że nie spełnili takich jakichś oczekiwań. Panie, może to dotyczy ich pracy, może dotyczy to życia w rodzinie. Panie, może stracili kolejny raz spokój w sytuacji, w której powinni ze spokojem reagować. Panie, Ty znasz nas i wiesz, jakimi ludźmi jesteśmy. Dlatego bardzo Ciebie proszę, abyś przyszedł do tych wszystkich i spotkał się z tymi wszystkimi, którzy czują się dzisiaj słabo. I podniósł ich. I postawił ich w miejscu niesamowitej służby. Błogosław ich. Panie, błogosław całą tą wspólnotę. Panie, Ty widzisz wszystko, co jest przed nimi i wierzymy w to, że to będą dobre lata, że to będzie kolejnych wiele lat błogosławieństwa, które też będą błogosławieństwem dla całego tego miasta. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen.